Facet na luzie. Facet na luzie, szanowni państwo, jak w każdą niedzielę, tak samo i tym razem. Na zakończenie roku kolejna audycja, w której rozmawiamy o pasjach, hobby, pracy, życiu. Jednym słowem, o tym wszystkim, co kręci prawdziwych facetów. I oto przed nami kolejny gość. Za chwileczkę poznamy go trochę bardziej. Na początku seria krótkich pytań. Znak zodiaku?
Rak.
Hobby?
Szerokie hobby, ale raczej przemiany cywilizacyjne.
O, kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem? Jakiś inny pomysł na życie? Alternatywny?
Moim marzeniem było zostać chirurgiem.
No, ciekawe. Z czego jestem dumny?
Z własnej pracy.
Czego się troszkę wstydzę?
Nie mam takich rzeczy.
Ideał kobiety, ideał w życiu?
Moja żona.
No, ja muszę powiedzieć, że to jest najczęściej wybierana odpowiedź. Zawód wykonywany?
Mistrz krawiectwa.
Imię i nazwisko?
Jarosław Konaszewski.
Witamy w naszym studiu. Dzień dobry, szanowni państwo, panie, panowie. Gościem audycji Facet na luzie jest Jarosław Konaszewski, mistrz krawiecki, przewodniczący komisji egzaminacyjnej w Akademii Rzemiosła, dawny stoczniowiec, magister politologii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Zaczynamy. Jarku, to dosyć nietypowe, że zostajesz mistrzem krawiectwa po historii związanej z gdańską stocznią. Jak to się właściwie zaczęło? Jak ty trafiłeś do stoczni? Dlaczego właśnie tam?
Jako młody chłopak przyjechałem do Gdańska i wtedy przyjeżdżał mojej mamy brat ze Stanów Zjednoczonych i witałem go w Gdyni. W Gdyni statkiem przypłynął naszym słynnym Batorym. I bardzo mi się spodobał Gdańsk i w ogóle statki mi się spodobały. I powiedziałem wtedy sobie i już w szkole podstawowej, to była wtedy siódma klasa, że będę budował statki. Nikt mi nie wierzył.
No wujek z Ameryki, to muszę ci powiedzieć, w tamtych czasach brzmiało nieźle. Z workiem prezentów chyba przyjechał, co?
No rzeczywiście, całe życie swoje wspierał moją rodzinę, czyli mamę i nas siedmioro dzieci. Mama miała nas z tatą, było nas siódemka, trzech chłopaków i trzech dziewczyn.
No to wesoło musiało być w rodzinie wobec
trzy dziewczyny. Bo moja mama też mieszka w Stanach Zjednoczonych teraz od 85 roku.
Postanowiłeś być stoczniowcem, no i co dalej?
No, poszedłem do Konradinum, skończyłem Konradinum i poszedłem do pracy do Stoczni Gdańskiej.
I co tam robiłeś?
No wiadomo, jak przyjechałem do Gdańska i w Gdańsku ten tak zwany nurt wolnościowy, a pierwsze lanie oberwałem w szkole podstawowej, to nie miałem chyba, bo to była pierwsza, druga klasa.
Już gdzieś cię zomowcy dopadli?
Nauczyciele. Za obrazę Związku Radzieckiego.
No to nieźle, bo to co robiłeś, no?
No była taka, wiadomo, Białostoczyzna to jest taka enklawa, która silnie była zawsze związana z systemem wolnościowym i to się nasiąkało tak jakby na tych terenach. Zawsze ten Moskal, czyli ten najeźdźca był źle spostrzegany, tak? I w szkole zawsze była taka zasada, że się nie lubiło tego systemu. I się zawsze tam tłumaczyło. Różne były wierszyki na ten temat i za jeden z wierszyków zostałem wystawiony na publiczne pokaranie. No i dostałem wskazówkę, tam nie wiem, po kilka sztuk na rękę. Tak?
Ale... Dzisiaj to by było, wiesz, jakby tam na dziecku ucho wykręcił, to by dopiero była afera, tak? Ale to były inne czasy zupełnie.
No inne czasy, Białostoczyzna, wiadomo, tak to bywało. Ale to nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia, wręcz odwrotnie, bardziej zhardziałem.
Aha, ale wiesz co, trochę tej Białostoczyzny w tobie zostało, bo jak słyszę, jak mówisz, to słyszę takie delikatne akcenty kojarzące się właśnie ze wschodnią częścią naszego kraju.
No, to prawda. Jak pojechałem, pamiętam, z moją małżonką na wakacje w góry i poznaliśmy taką czeską parę. Ja im mówię, to pojedziecie z nami do Krakowa, was zawieziemy razem przy okazji, bo ja pracowałem wtedy w stoczni, moja małżonka też pracowała w stoczni. I te wakacje w sumie dostaliśmy z bonu stoczniowego. No i moja małżonka mówi, no jak ty z Czechami rozmawiasz i bez żadnego problemu, ale przecież nie uczyłeś czeskiego. Ja mówię, mówią oni tak jak u mnie na wsi się mówi. No.
Panowie, mate korony na skledano, ahoj, ahoj, dasz dar, tak?
Tak, jest dużo słów podobnych i bez problemu się... Można było wejść w dyskusję.
No to widzę, że muszę do tego twojego przedstawiania wrzucić jeszcze tak, jak to się mówi, lektor czeski, tak?
No tak, jakby.
Co najmniej. Dobra, ale mieliśmy tego wujka, który przyjechał z Ameryki, była ta stocznia, była swego rodzaju fascynacja statkami. Jaka była twoja pierwsza praca? Gdzie pracowałeś? W którym dziale?
Na S5, w dziale u mistrza Bogusza, montowałem wyposażenie siłowni okrętowej.
No i gdzieś tam też była twoja małżonka, z tego co słyszę. Znaczy jeszcze wtedy nie małżonka, tylko pewnie fajna dziewczyna, tak. Której się zadłużyłeś. Jak
ona
to było?
Ona pracowała w stoczni remontowej Radunia. Ja wyjeżdżałem na 6, ona na 7. Ja kończyłem o 2, jechałem po nią i zabierałem ją ze stoczni po drodze i wracaliśmy do domu razem.
A proszę bardzo, a gdzie ją też na stoczni pierwszy raz zobaczyłeś? Jeśli to nie tajemnica.
Poznałem ją na prywatnej studniówce, bo był stan wojenny i studniówki były zakazane. Myśmy zrobili studniówkę w mieszkaniu właśnie, było zorganizowane w mieszkaniu mojej obecnej małżonki Liliany i ją poznałem przez kolegów. Mówię, chodź, idziemy, zrobimy tą studniówkę. Akurat kolega wyjeżdżał do domu i mówię, jedna dziewczyna nie ma partnera, mówię, no to ty pójdziesz. Ja mówię, no dobra, no pójdę w ciemno, tak? To randka w ciemno. Aha. No i tak żeśmy się zaprzyjaźnili.
Słuchaj, to jest dosyć fascynujące. Ty powiedz tym współczesnym młodym ludziom, jak to jest, że człowiek od studniówki do dzisiaj jakby jest w stanie wytrzymać z jedną partnerką. Co trzeba robić, żeby, jak to się mówi, to się nie rozpruło?
Nie, no żaden problem. Po prostu... Jak to się mówi, trzeba żyć na luzie, jak można powiedzieć, nie można się spinać i każdy ma swoją wolność, trzeba szanować wolność drugiego człowieka i to jest najważniejsze, no nie można zrobić z małżonki niewolnicy, czy małżonka z męża niewolnika, no te rzeczy nie wchodzą w grę, jeżeli jest związek partnerski, to nie ma żadnego problemu, ale to ja wyniosłem z domu, bo u mnie w domu tak było, także... Rodzice bardzo z sobą zgodnie żyli i dlatego.
No właśnie, okazuje się, że to może być recepta na dobre, spokojne życie. Jesteśmy w stoczni i co tam w tej stoczni się działo? No wiadomo było, że stocznia była takim zakładem bardzo specyficznym. Tam można powiedzieć, że buzowały różne emocje. Strajki, zamieszanie i tak dalej. Ty również w tym uczestniczyłeś?
No, zacząłem już od samego przyjazdu do Gdańska. Pierwsze nasze wyjścia, jak wiadomo, mieszkałem najprzód u mojej mamy brata, bo on się mną opiekował, no ale w pewnym momencie, mówi to, rok pomieszkałem, mówi to, będę mieszkał w internacie przy Konradinu. Bardzo dobry internat, super się mieszkało, no ale tam poznałem chłopaków, którzy tak jak ja walczyliśmy o tą wolność, tak? I zaczęliśmy chodzić, wiadomo, pod pomnik Sobieskiego. To były nasze pierwsze protesty, ale jeszcze żeśmy chodzili w mundurkach. Ja się sobie dzisiaj dziwię, że myśmy byli na tyle odważni, że zakładaliśmy mundurki, czapki, szturmówka w tubę po rysunkach i żeśmy szli, wyciągnęliśmy tą szturmówkę i żeśmy tam oddawali hołd założycielowi państwa polskiemu, Sobieskiemu, wiadomo, królowi, który to był tak, dla nas tak jakby wtedy bohaterem.
No to właśnie bardzo ciekawe i bardzo odważne, bo tak naprawdę w tym czasie dostawał się po prostu wilczy bilet za tego rodzaju historię. Wyrzucano ze szkoły. Nie miałeś przygód w szkole?
Nie, mieliśmy bardzo dobrych wychowawców, oni nas bardzo dobrze kryli.
Przymykali oko?
Nie, no wręcz odwrotnie, kryli nas.
Co tam się jeszcze w tej stoczni działo?
Konradinum była szkołą Stoczni Gdańskiej i mieliśmy cały czas praktyki na terenie stoczni. No i po prostu wrosłem w ten klimat, bardzo dobrze mi się uczyło. W Stoczni Gdańskiej się dobrze pracowało. Nawet jak już poszedłem w 82 po skończeniu szkoły do pracy do stoczni, to bardzo dużo zarabiałem, bo na akordzie wypracowywałem dużo godzin i moja żona, miałem dwa razy taką pensję niż ona w stoczni remontowej, tylko żona pracowała w administracji, w księgowości rozliczała tam te wszystkie części na statkach i tak dalej. Natomiast ja bezpośrednio na produkcji do biura nikt z nas nie chciał iść, bo w biurze wiadomo była dużo niższa pensja i tam było na dniówkę. Poznałem wspaniałych stoczniowców, to byli naprawdę dobrzy mistrzowie, zawsze mówiło się o stocznia, to stoczniowiec to pijak, co w ogóle to jest nieprawdą.
I... Tam troszeczkę rzeczywiście stocznia się kojarzyła, no generalnie ogromny zakład, tak? Największy zakład Wybrzeża, kilkanaście tysięcy ludzi, więc pewnie zdarzali się i tacy, ale tak jak mówisz, twoi szefowie to solidni pracownicy.
Nasza brygada była bardzo dobrze zorganizowana i ja nie pamiętam żadnych takich, że jakieś były imprezy alkoholowe. Wiadomo, chłopaki po pracy po drodze, jak skończyli o tej drugiej, szli na piwo, tak, ale ja nigdy nie szedłem na piwo, mnie to nie interesowało. Alkohol w ogóle mnie nie interesuje. Kiedyś człowiek młody był, to tam coś tam wypił, a obecnie to już w ogóle nie piję alkoholu, tak jak Ibisz. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że picie alkoholu jest bez sensu. Bez sensu ona nic nie daje, ani humoru, tylko męczy człowieka i truje organizm, więc od dłuższego okresu już unikam. Nie powiem, że tam coś ciekawego, malutkiego, ale to tylko z tytułu ciekawości, jak to zrobione jest.
Okazjonalnie.
Tak, czy to w ogóle się nadaje i tak dalej.
No dobra, okej, no to jest ta stocznia.
Wrócimy do tej stoczni.
No właśnie.
No i wiadomo, jak zacząłem już pracować, to już było po 80 roku. Stan wojenny akurat zastał mi w tym momencie, kiedy był taki trend w szkole, że już dzisiaj wiem dlaczego, bo obecne władze chciały się pozbyć część Polaków, żeby wyemigrowała i w naszej klasie była taka tendencja, że uciekaliśmy za granicę. I wszyscy próbowali jak najszybciej zdobyć ten paszport, wyjechać do kraju. Pamiętam, że przyjmowano wtedy do Australii, do Kanady. I część moich kolegów wyjechała. Ja natomiast przed tym 13 w piątek pojechałem do domu, żeby złożyć, pobrać dokumenty i złożyć na paszport. I 13 został wprowadzony stan wojenny. Się obudziłem w tym momencie.
Troszkę mnie to właśnie dziwiło, że mówiłeś, że mając wujka w Ameryce, mamę, która gdzieś tam wyjechała, ty jednak cały czas stwierdziłeś, że warto być. To znaczy, to było twoje stwierdzenie, czy też było to po prostu pechowe, że nagle okazało się, że 13 grudnia nie ma już co wyjeżdżać i trzeba żyć
nie. Ja uważam, że to było zrządzenie losu, że tego 13 wyjechałem z Gdańska, bo prawdopodobnie mógłbym sobie krzywdę zrobić. Bo to młody człowiek, narwany i tak dalej, to mógł atak na wsi. Po prostu człowiek zamknięty jest z daleka. Nawet do naszej wsi nie przywieźli i nie zawiesili ogłoszenia, że jest stan wojenny. Wszędzie było, ale do nas już nie dojechali, nawet Niemcy nie dojeżdżali tam. Także w czasie wojny. Uważam, że to zrządzenie losu, że człowiek nie naraził własnego życia, bo uważam, że takie z dzisiejszego punktu, nawet jak poznałem teścia, który tu przetrwał wojnę w Gdyni, to mówi, że nadmierne bohaterstwo nie popłaca, bo nic nie ma po martwym bohaterze, natomiast człowiek, który przeżyje, może wiele rzeczy odbudować i stworzyć na nowo. I też uważam dzisiaj, po dłuższym przemyśleniu, że każda wojna nie ma sensu.
Bo są ofiary, ginie wielu fantastycznych ludzi.
Właśnie o to chodzi. I później nie ma kto budować kraju.
No cóż, a zatem dowiemy się już za chwileczkę o tym, jak ze stoczniowca narodził się krawiec. Jarosław Konaszewski, mistrz krawiecki, jest gościem audycji Facet na luzie. Jarosław Konaszewski, mistrz krawiectwa, jest gościem audycji Facet na luzie. Jarku, mówiliśmy o twoim stoczniowym etapie i to jest dosyć ciekawe, jak ze stoczniowca przeistoczyłeś w krawca. Jak to się właściwie stało?
No, poszedłem do pracy, do stoczni, wiadomo, i była taka sytuacja. Zamieszkałem na Tuwima 9, gdzie jest obecnie ZUS. No i z tym ZUS-em też jest anegdota, bo przychodzę tam, dzisiaj trzeba zrobić, wiadomo, ten stan początkowy, czyli zarobki za ten okres do 99 roku. kładę dokumenty i mi mówię, że tu pracowałem w stoczni i proszę mi zaliczyć ten okres do przyszłej emerytury. A oni mówią, no ale nie ma pan świadectwa pracy. Ja mówię, no nie mam świadectwa pracy, bo jak przyjechali w nocy, szukali mnie, najpierw wpadli do miejsca zamieszkania, a wiadomo, że na Tuwima 9 mieszkałem, ale poprosiłem panie z administracji Stoczni Gdańskiej, że mówię, a niewygodnie mi się mieszka w hotelu robotniczym, czy mogę dostać mieszkanie zastępcze, kwaterę. A on mówi, że nie ma żadnego problemu, bo nikt na kwaterach nie chce mieszkać, a wszyscy chcą mieszkać w hotelowcu. No dobrze, to ja to dostałem, byłem zameldowany na Tuwima 9, a mieszkałem tu na Kościuszki, tam bocznej ulicy od Kościuszki, zresztą blisko mojej narzeczonej. I tego dnia akurat nie chciało mi się wracać do mieszkania, zostałem na noc u mojej narzeczonej. No i rano wstałem przed 6:00 do stoczni, blisko pół godziny wcześniej. Zajechałem do stoczni, a tam już na mnie czekały służby. Znaczy one nie czekały, tylko zostałem wyzwany, one były, bo mnie nie znaleźli po drodze. Czyli później dowiedziałem się, że tak. Najpierw wpadli do miejsca, gdzie ja mieszkałem, później do małżonki, jak małżonka wychodziła bo ona miała na 7:00 do stoczni remontowej, oni wpadli przed 7:00, dosyć szybko, ona się ubierała w tym czasie, a ja już byłem w stoczni. Jak już w stoczni byłem, to wezwał mi kierownik i dał mi wezwanie na dziki pobór do wojska. To było przed 1 maja. I to też było szczęście, bo wtedy wziąłem ten bilet, poszedłem do WKU, i tam założono im propozycję. Możesz odmówić i iść na rok do więzienia, albo no wywieziemy cię, zgłosisz się w miejsce, gdzie ci wskażemy. No mówię, dobra, mówię, tak sobie pomyślałem. W więzieniu to ja żadnych praw nie będę miał, a w wojsku wszystkie. To idę do wojska. Okej, miałem pobór na 25 kwietnia, pamiętam, albo 26, albo 25. No i w stoczni wszystkie papiery załatwiłem. Wsiadłem w pociąg i do Niska pojechałem do jednostki budowy dróg i mostu. No i tam się zakwaterowałem, wiadomo, stoczniowiec, a w tym czasie...
To już cię mieli na oku, stoczniowiec, już trzeba go mieć na oku.
A w tym czasie tam była taka sytuacja, że były te jednostki, które wprowadzały stan wojenny, tym co przedłużono pobyt. I myśmy ich luzowali, a tak jakby, no nie? Bo oni to zrobili, żeby to zluzować i nabrać na wszelki wypadek. No i tam się zaczęły perypetie moje w wojsku. Tak jak zwykle, znowu byłem oporny.
I co to oznaczało? Jakiś karcer? Jakiś, nie wiem, fala?
No, straszyli mnie karcerem, że jak będę nieposłuszny, to mnie uwiozą do Orzysza i ślad po mnie zaginie. No, ale wiadomo, poznałem fantastycznego. Zawsze trafiam na fajnych ludzi. Wszędzie. Wszędzie trafiam na fajnych ludzi. I poznałem lekarza. A on popatrzył na mnie. O, mówi, ty masz paskostopie poprzeczno-podłużne. Czyli podwójne. No okej. Okay. Mówi, nie nadajesz się, mówi, do wojska. Poczekam, aż złożysz przysięgę i cię wyślę do domu. No i tak się stało. Akurat miałem takie zdarzenie, dali mi po kimś buty i te buty były zarażone jakimś grzybem czy coś. Obtarcie dostałem i spuchły mi pachwiny, tak, i już to było takie podstawa dla tego doktora, żeby to wysłać mnie na roczną przepustkę. Ale że już byłem po przysiędze, to później zostałem przeniesiony do rezerwy za jeden.
No dobrze.
Nie za jeden, za trzy, przepraszam.
I jako rezerwista już po wojsku i po karierze stoczniowej trzeba było wtedy myśleć o jakimś...
To jeszcze nie.
Jeszcze
tak.
Nie. No. Ja myślałem, że taka...
Komunistami tak prosto nie było.
No to mów.
Po wojsku, wiadomo, wychodzę. Już było po tych wszystkich trzęsieniach. Okazało się później, spotkałem moich kolegów, jakim dzieci dorosły i zaczęli szyć na studniówki i tak dalej. Z Konradiną do mnie przychodzą, słuchaj, mówi... Siedziałem 3 lata, a drugi mówi też, mówi, jakie miałem problemy, bo w tym okresie tak jeszcze nie przebadałem, bo nie sprawdzałem, bo nie mam czasu zbytnio, wprowadzili paragraf za chuligaństwo i ci wszyscy, co ja wyjechałem właśnie na tą, do wojska, były strajki. One rozpoczęły się 1 maja i się ciągnęły aż do czerwca. i osoby, które zostały złapane, zostały zinwigilowane i dostali przeważnie wyroki po 3 lata więzienia za chuligaństwo. Zrobili przepis. W tym czasie...
Specjalnie, tak.
Specjalnie przepis, żeby...
Żeby był paragraf na tych, którzy szumieli.
Na tych, żeby szumieli i powiem, to też uważam, że za rodzaj takiej jakby ochrony. Tak? Zostałem tak jakby ochroniony w tym momencie, że nie byłem na tej ulicy i nie byłem w stoczni. Bo różnie to się mogłoby skończyć. Natomiast jak wróciłem do wojska i to było już latem, to był lipiec i chciałem do stoczni, do pracy wrócić. Dostałem wilczy bilet, że nie ma dla mnie miejsca w pracy.
I co wtedy?
No wtedy mówię tak, zostały dwa wyjścia. Albo zostać w Gdańsku, gdzie miałem narzeczoną, albo wyjechać na Białostoczyznę i pracować razem ze swoim tatą w zakładzie stolarskim. Bo zresztą przedtem to jako człowiek, jak wiadomo, na Białostoczyźnie dzieci pracują z rodzicami. To jest norma. Tam taki system wychowania, że od małego dzieci są razem z rodzicami, pracują, są na oku, wiadomo, przedszkola nie ma, dostają zajęcia i tak dalej. Tak jak byłem młody, żeby mieć z nami spokój, to krowy chodziły na polu, ogrodzone było, ale tata, żebyśmy tam się nie kręcili, mieliśmy tam, nie wiem, po 5 lat, mamy pilnować krów. I myśmy tam siedzieli i oni mieli święty spokój. Taką metodę na nas, żebyśmy nie biegali. No to no, do pilnowania krów, żeby krowy nie wyszły przez druty. Tak.
Tak.
No i,
I co wybrałeś?
No i mówię tak. Poszedłem do mego, wiadomo, wuja, opiekuna, skoro on się mną opiekował. Mówię, wujek, to ja, Antoni Dziekoński. Mówię, przyjdę do ciebie. Jak tak zawsze mówiłeś, żebym został krawcem, a nie kończył tego Konradinum, to przyjdę, spróbuję u ciebie pracy. No i się tak zaczęło. I zacząłem pracować u Dziekońskiego. Poznałem mnóstwo fantastycznych ludzi u Dziekońskiego, z różnych struktur społecznych.
Czyli oni po prostu przychodzili, gości takich, którzy przychodzili, żeby coś było u nich uszyte.
Tak, i byli uszyte i też, jak poznałem też i w domu, na różnych spotkaniach rodzinnych. I Dziekoński prowadził dom otwarty, sporo było różnych znanych osób. No i pracowałem tam do 1988 roku. I w 1988 roku postanowiłem otworzyć własną działalność.
No to zaraz do tego dojdziemy, ale jak to jest? Znaczy, tak ci to wszystko łatwo poszło? Bo już tak mówisz, tutaj pracowałem. Znaczy, to jakie miałeś atuty, jeśli tak można powiedzieć, żeby zostać dobrym krawcem, tak? No. Jakieś oko, nie wiem, dobrze szyłeś, byłeś zdolny manualnie, o co chodzi? Bo też chciałem zostać krawcem, wiesz? I chciałem się dowiedzieć, czy mam takie predyspozycje.
Powiem jedną rzecz. W szkole młodzież od wielu lat i zwróciłem jedną uwagę. Jeżeli ja mam świadectwo ucznia, który ma z góry na dół same dobre oceny, to jest bardzo dobrym krawcem. A jeżeli ktoś ma oceny słabe, trudno go nauczyć krawiectwa.
Dlaczego?
Nie wiem. Według mnie również też osoby były takie, które miały słabe oceny, a zostawały dobrymi pracownikami w krawiectwie, ale nie miały takiego wybitnego podejścia. Na przykład mam absolwenta, który jest właśnie najmłodszym chyba rzemieślnikiem w całej Polsce, który prowadzi zakład krawiecki i on przyszedł od razu do mnie. Powiedział, że on chce zostać krawcem, go żadna inna szkoła nie interesuje i po podstawówce miał dobre oceny. I jest wyśmienitym krawcem. Dzisiaj jest członkiem komisji egzaminacyjnej razem ze mną. Na domiar tego jest, tak powiem, jedną rzecz. Nasza komisja egzaminacyjna, tak prawdę mówiąc, składa się z absolwentów Dziekońskiego i z moich absolwentów. Dlaczego zostałem krawcem? U mnie w domu, to jest na Białostoczyźnie, zawsze kobiety zajmowały się wytwórczością. Czyli...
Ale dobrze mówisz, kobiety, tak?
Tak, kobiety.
Nie jesteś kobietą.
Ja nie jestem kobietą, ale się kręciłem przy tym. Wiadomo, jak babcia przędła wełnę, czy przędła len, czy był zrywany len. Ja jako dziecko brałem udział przy tym. Też ten len rwałem tam. Gdzieś ustawiałem, był moczony, później międlony, też to robiłem, bo to młodego człowieka to interesuje, jak się ma tam 5 lat, 6 lat, to człowiek jest zainteresowany tymi takimi pracami, bo się nudził. Jeżeli chciał się czymś pobawić, to musiał sobie zabawkę zrobić sam, tak? Mhm. Jeżeli chciało się mieć miecz, to się szło i się robiło miecz, tak? Chciało się mieć dzidę, to się robiło dzidę, a tarczę robiło się z pokrywki od garka, tak? takie były zasady. Chciałeś mieć samochodzik, to musiałeś go zrobić. I sanki też trzeba było zrobić. No i po prostu zawsze człowiek był zainteresowany tym, co się dzieje. I wiadomo, jak były tkane dywany, no to siadałem i tym wrzecionem przerzucałem jedną, drugą i cyk, cyk się to dobijało. Tak. I moja mama też była krawcową. Moja babcia była krawcową, to taką dyplomowaną krawcową. I szyła, non stop szyła. Natomiast moja mama umiała szyć, bo się nauczyła u swojej mamy. Ale szyła tylko dla nas. Czyli obszywała nas, tatę obszywała, teściów swoich.
No was samych było siedmioro, tak jak mówisz.
I nas samych, tak. Obszywała nas samych. I też robiła rękodzieło, czyli haftowała obrusy, takie tam różne te ozdoby, szyła pościele, tkała len. Razem ze swoją teściową z tego lnu były szyte pościele. Tkane też były worki z lnu do ziemniaków, do zboża. Tkane też kilimy, dywany w kilka wzorów, nawet kilka mam.
Jeszcze rozumiem, że taka maszyna na nogę tam popychana, tak? Jakoś tak to
tak, tak. Nie, no maszyna Singer, zwykły Singer.
Aha. Oj, zwykły Singer, no to były bardzo dobre maszyny, tak?
No i są, na nich można szyć. Miałem pracownika, który pracował tylko na tym Singerze i potrafił 40 mundurków uszyć do Konradinu w ciągu jednego miesiąca. Mhm. Jak szyliśmy mundurki do Konradinu, bo jak kończyłem Konradinu, to później postanowiłem przyjść mundurki, trzeba było pracować, zarabiać pieniądze, to różne rzeczy. Człowiek szył i mundury, i nie mundury, i teatr, opera.
A no właśnie, o tym,
i tak dalej.
Jak dzisiaj zarabia krawiec, jak wygląda jego praca, no i co najważniejsze, komu szyje ubrania, o tym porozmawiamy już za chwilę w kolejnej rozmowie z Jarosławem Konaszewskim, mistrzem krawiectwa. Zapraszam. Jarosław Konaszewski, mistrz krawiectwa, gościem audycji Facet na luzie. Jarku, jak się zostaje krawcem prezydentowej?
Ja bieram tych ludzi, w ogóle ludzi w Gdańsku od, wiadomo, od 83 roku jestem w krawiectwie, tak? A zawodowo to już mam prawie 48 lat pracy, licząc stocznie, bo to wiadomo, szkoła zawodowa. Bardzo dużo ludzi poznałem pracując właśnie i w stoczni, i u mego mistrza Dziekońskiego, który bardzo dużo mnie nauczył. I też dużo poznałem ludzi, jak otrzymałem ten zakład. Zresztą zakład też dostałem, ten lokal od miasta w bardzo specyficzny sposób. To nie było tak, że ten lokal, rozpoczęcie było takie proste. Tu też były duże problemy, żeby to dostać. Takie jedno zdarzenie. Pojechałem kiedyś ze stoczni na bal sylwestrowy. Myśmy pojechali młodzi z moimi znajomymi, mojej żony, koleżanka z mężem i ja z moją żoną. Dopiero byśmy byli po małżeństwie, myśmy się pobrali mając, ja miałem 21, małżonka 20 lat, ta koleżanka podobnie. No i pojechaliśmy i siedzieliśmy przy jednym stole, ja nawet nie wiedziałem, później skojarzyłem, to była ta osoba, która mi przydzieliła ten lokal. Przy jednym stole myśmy siedzieli. I to były w ośrodku stoczniowym, stoczni wtedy, to była tu na Kaszubach, już nie pamiętam, jak ten ośrodek się nazywał.
Dobrze, ale ty mnie zagadujesz, a ja ciągle nie wiem, jak Marta Nawrocka trafiła do ciebie. Powiedz, co możesz powiedzieć, bo ja wiem, że też jesteś obwarowany różnego rodzaju zastrzeżeniami.
Tak, jestem obwarowany tajemnicą służbową i mogę powiedzieć, że poznałem ich dużo wcześniej i z pracy zawodowej. Para prezydencka pracowała w swoich branżach i potrzebowali stroje do codziennej pracy. Czyli garnitury dla prezydenta szyłem, jak on pracował i w Muzeum Gdańskim, i w IPN-ie. Pani prezydentowa też na różne wyjścia potrzebowała, jak razem wychodzili, żeby uszyć czy kostium, czy inne tam rzeczy, które są potrzebne. I w ten sposób zapoznałem ich. Natomiast obecnie to obsługujemy kancelarię.
I jak to się odbywa? Pani prezydentowa, pan prezydent przyjeżdżają do was, czy to wy jedziecie do pałacu?
Mamy tak przygotowane, że mamy wszystkie szablony zrobione, mamy manekiny przygotowane, tak, żeby jak najmniej ingerować w życie pary prezydenckiej. My obecnie nie musimy w ogóle przymierzać. Mamy to wszystko tak zorganizowane, że szyjemy bez przymiarek. Moje doświadczenie wieloletnie w takiej pracy, wiem, jak dla stałego klienta przygotować, żeby klient w ogóle nie przyjeżdżał. Wystarczy, że przyjedzie tylko raz do mnie, czy dwa razy, a później już może zamawiać rzeczy przez telefon, także nie musi osobiście być i one będą precyzyjnie zrobione. No na przykład też szyłem taką rzecz, że panowie jechali na bal do Wiednia z Nowego Jorku, zamówili u mnie fraki z koszulami, odebrali w hotelu w Warszawie i wszystko było ok, zrobione.
Czyli to liczy się tylko takie odpowiednie wymiarowanie, tak? Jeśli tak, można powiedzieć?
Precyzyjne wymiarowanie, tak jak w budowie okrętów.
A, czyli wszystko co do milimetra, jeśli tak można powiedzieć. A jak dużo tych ubrań się szyje, parze prezydenckie?
Bardzo dużo. Z prezydentem nie ma problemu, bo robi się całą kolekcję raz na rok i ona służy rok bez problemu.
No ile? 20 garniturów? 30?
Nie, prezydent nie ma tak dużo garniturów. Tylko robimy z bardzo dobrych tkanin, które są odporne na różne warunki pogodowe, żeby prezydent nie był zaskoczony, że na przykład będzie szedł i go przeciągnie deszcz i tym garniturem coś się stanie, nic się z nim nie stanie, bo są zrobione z tkanin angielskich, które są odporne na takie warunki. Dużo korzystam z tkanin angielskich ze względu na to, że one są na takie same warunki pogodowe są w Anglii, jak i u nas, podobne. Także na lato używam tkaniny włoskie, tak? Ale to jest, musi być gwarancja, że pogoda będzie włoska. Z panią prezydent jest więcej pracy, jest trudniejsza, bo wiadomo, że strojów nie wolno powtarzać. Natomiast tu myśmy zastosowali taką korporacyjną metodę, że wprowadziliśmy więcej garniturów damskich i z panią prezydent nie było żadnego problemu. Pani prezydent chodziła w mundurze, także tutaj nie było problemu z doborem, tylko mamy fajne tkaniny, możemy je dobierać, zbierać kolorystykę, zmieniać fasony. I tu zajmuje się moja stylistka, menedżerka, która pracuje u mnie 15 lat. Przyszła jako młoda dziewczyna po szkole sopockiej projektowania. Jest bardzo dobrą projektantką, ma wysokie kwalifikacje, miała szkolenia też przez firmy angielskie, z którymi współpracujemy. Także w tym przypadku mają najwyższą półkę, jeżeli chodzi o odzieżownictwo i w dziedzinie właśnie odzieży dyplomatycznej.
A powiedz, ile wtedy wobec tego takich ubrań trzeba uszyć pani prezydentowej?
To nie jest, że ile. Mhm. Po prostu ubrania są szyte na każdą okazję. Pani prezydent reprezentuje Polskę, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie reprezentowała Polski godnie, tak?
Ale wiesz, że to każdy strój, no zdajesz sobie z tego doskonale sprawę, to jest oceniany. Ja ostatnio tyle artykułów przeczytałem o tym, jak tam się ubiera pani prezydent. Do prezydenta to się tak nie czepiają, tak? Mężczyzna ma prościej, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, no, mężczyzna ma prościej, bo ma kilka kolorów, które w dyplomacji są używane, ale też liczy się krój, a ma precyzyjnie skrojony garnitur.
No dobra, a to wróćmy do pani prezydentowej wobec tego. Czytasz tam, jedni mówią, że wspaniale ubrana, inni, że niewspaniale i tak dalej. Tam stresujesz się z tego powodu?
Nie, w ogóle się nie stresuję, bo wiem, co ja zrobiłem i znam swoją. Natomiast te osoby, które mówią, nie mają zielonego pojęcia o krawiectwie. Jeżeli oni mówią, że jest coś źle, zapraszam do mojej pracowni, niech usiądą przy mnie i uszyją.
Ha, tak to, wiesz, ale krytyk to tak nie musi szyć zaraz, wiesz o co chodzi.
No nie, jeżeli, ja uważam, że jeżeli się krytykuje kogoś, to trzeba potrafić zaprojektować i to zrobić. Prawdziwy projektant, tak jak był Gianni Versace, czy Gucci i tak dalej, oni byli krawcami, oni pochodzili z rodziny krawieckiej. Jedynie Karl Lagerfeld nie był krawcem, ale on miał bardzo duży zespół, który z nim pracował. On nie tylko sam rysował, ale miał grupę projektantów, którzy z nim współpracowali i grupę technologów i krawców, którzy to wszystko przygotowywali. I tu jest kwestia, jak jest zrobiony projekt, to ten projekt musi być rozpracowany technologicznie i trzeba tak ułożyć technologię szycia, żeby odzwierciedlał ten projekt i te efekty w noszeniu i w użytkowaniu. To jest sztuka.
Jakie dzisiaj jest kondycja polskiego rzemiosła? Powiedz mi, jak to jest?
To najwyższą cenę zapłacił rzemiosło, ale nie tylko nasze. Bo w latach 90. rzemiosło gdańskie podpisało umowę o współpracy z rzemiosłem niemieckim w Frankfurcie nad Menem. I pamiętam, że byłem na wyjeździe i pojechaliśmy na szkolenie do Niemiec i tam pokazano nam, jak działa rzemiosło niemieckie i wszystkie te techniczne rzemiosła związane z techniką poszły bardzo w górę, natomiast typu rzemiosła, które ja reprezentowałem, wówczas się zwijało i na przykład w Frankfurcie nad Menem odwiedziłem cech, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda cech krawców w Niemczech. I odwiedziłem cech krawców, okazało się, że tam mieli tylko 20 zakładów, czy 15 zrzeszonych. Te damskie miały 20. Te zakłady z innej dziedziny, one przetransferowały się w kapitałowe spółki i też zobaczyłem system szkolenia, bo nam pokazali, w jaki oni sposób szkolą. Mieli tam swoją taką super szkołę. Mieli tam wykłady, powiem ci, że wykłady mieliśmy z fachowcami z najwyższej półki, z dziedziny zarządzania, z dziedziny ekonomii. Jeździliśmy i zwiedzaliśmy zakłady, jak były zorganizowane. Czy tam były zakłady stolarskie, były zakłady mechaniczne i tak dalej. Też system był taki, że gdzie byli szkoleni, szkolona młodzież, te osoby poznawały cały tok dydaktyczny w danym zawodzie. I to też otworzyło w pewnym momencie oczy. Wiedziałem, że krawiectwo tego typu będzie chylić się ku upadkowi ze względu na to, że systemy podatkowe obecnie są takie, że małe zakłady rzemieślnicze są obciążone tak jak huta, na przykład, zakłady produkcyjne. I to zostało podciągnięte pod całą Unię Europejską i nie ma ustawy rzemieślniczej. Nie ma ustawy chroniącej stare zawody.
Jarku, ale kończy się rok, więc może jak coś bardziej optymistycznego na ten 2026, jaki będzie, ale tylko optymistycznie.
Optymistycznie powiem tak. Przyjechał mój wuj z Ameryki, Stanisław Stanley, na niego mówimy, wspaniały facet. I mówi tak, był pogrzeb, zmarł mój mistrz, Jarek. Teraz ty najlepszym krawcem jesteś w Trójmieście.
Oby ten 2026 był lepszy nie tylko dla rzemiosła, ale dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jarosław Konaszewski, mistrz krawiectwa, dawny stoczniowiec, magister politologii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i krawiec prezydentów był moim Państwa gościem. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia.
Facet na luzie.